po drugiej stronie skype'owego łącza w Stargardzie jest przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Premier Morawiecki mówi tak. Cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii. I to jest dobre podejście, szanowni państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się go bać. Trzeba pójść na wybory tłumnie 12 lipca. Panie przewodniczący, pan nie boi się już koronawirusa?
Wie pan, ja nie mam takich kompetencji, żeby ocenić, czy zagrożenie jest duże, czy zagrożenie jest małe, patrząc na takie, bym powiedział, fakty powszechnie znane, no trzeba by stwierdzić, że Polska sobie dobrze radzi z tym problemem. Także być może pan premier ma rację, być może to zagrożenie w ogóle nie było tak wielkie, jak przedstawiano, no bo wydaje się z liczby osób, które na nowo chorują, że właściwie sytuacja od właściwie paru miesięcy się nie zmienia.
To już jest teraz choroba, można powiedzieć, taka jak inne. Czekamy tylko na szczepionkę, tak mówi premier. Więc wygląda na to rzeczywiście, że alarm jest odwołany. Pan powiedziałby pacjentom rzeczywiście alarm odwołany?
Wie pan, dla mnie ta sytuacja, ta epidemia jest bardzo wielką zagadką, z którą sobie nie potrafię poradzić. Mimo, że jestem lekarzem i wydawałoby się, że powinienem mieć więcej informacji na ten temat, dlatego że sytuacja jest bardzo dziwna. W niektórych krajach umieralność jest bardzo duża. No, widzieliśmy sceny z północnych Włoch. W Polsce, jeżeli porównać to na przykład ze zwykłą grypą, to ani tych zachorowań nie jest tak dużo, bo na grypę potrafi 1,5 miliona osób rocznie zachorować, ani tych liczby osób, które umarły, nie jest tak wielkie, bo na grypę potrafi zachorować umrzeć nawet około 10 tysięcy rocznie. Ja nie wiem, ja po prostu nie czuję się kompetentny, żeby ocenić tę sytuację.
To teraz inna zagadka, zagadka wyborcza. Przed pierwszą turą wyborów prezydenckich pisał pan do Andrzeja Dudy, prosząc o spotkanie. Dostał pan odpowiedź z Pałacu Prezydenckiego?
Nie.
Nie będzie tego spotkania?
Nie wiem, trudno powiedzieć. No, nie wiem.
A napisał pan podobny list do Rafała Trzaskowskiego, który w drugiej turze walczy o prezydenturę?
Nie.
A dlaczego nie?
No, jakoś napisałem do prezydenta, który ma jakieś, znaczy pełni funkcję obecnie i może pewne działania podjąć. No, nie przyszło mi do głowy, żeby do pana Trzaskowskiego. Zresztą.
No, ma pan dwóch kandydatów i jeden i drugi ma szansę być prezydentem. Nie interesuje pana, co do powiedzenia w sprawie polityki zdrowotnej ma Rafał Trzaskowski, a interesuje pana, co ma do powiedzenia Andrzej Duda?
Panie redaktorze, list był wysłany przed pierwszą turą do prezydenta urzędującego.
Jasne.
Nie wiedziałem, kto będzie w drugiej turze.
Teraz już pan wie.
No tak, ale po pierwszej turze nigdzie nie wysłałem żadnych listów. W tym sensie potraktowałem obu panów w sposób równy.
Nie, myślałem, że po prostu chciałby się pan dowiedzieć od obu kandydatów, co mają zamiar, co zamierzają zrobić, jeśli chodzi o służbę zdrowia. No dobrze, ale to nie jest...
Ale przepraszam, żeby nie było niedomówień. Mój list do pana, znaczy mój, no, Zarządu Krajowego do pana prezydenta Dudy wynikał z pewnego faktu, z pewnego faktu schwalenia się przez prezydenta, jak to bardzo przez te ostatnie 5 lat zajmował się ochroną zdrowia. Także to było pewna odpowiedź, bo w naszej ocenie zajmował się niedobrze i pewne rzeczy są no właściwie bardzo zaniedbane. I
rozumiem.
W tym sensie chcieliśmy wytłumaczyć mu, na czym to polega.
Ale natomiast, czy to jest tak, że sięgnął pan do programów wyborczych obu kandydatów, przeczytał pan, co ma do zaproponowania Andrzej Duda i co ma do zaproponowania Rafał Trzaskowski, jeśli chodzi o system ochrony zdrowia w Polsce?
Wie pan, nie sięgnąłem, przepraszam bardzo za moją szczerość, ale nie traktuję poważnie tych programów politycznych, które są rzucane tak sobie, zwłaszcza w ostatniej chwili. Doświadczenie moje, ja jestem przewodniczącym związku prawie 30 lat, pokazuje, że to się nijak nie ma do rzeczywistości. Już łatwiej ocenić pewnych polityków po tym, co zrobili, niż po tym, co zapowiadają, że zrobią. Zresztą no, tak jest i to byłoby szkoda w ogóle. No, zresztą
to niedużo czasu by panu zajęło, panie przewodniczący, bo w jednym i w drugim programie to jest zaledwie jedna albo dwie strony w przypadku obu kandydatów. No ale, bo być może ta lektura pozwoliłaby panu postawić konkretne pytania obu kandydatom na prezydenta. Najważniejsze pytanie od Krzysztofa Bukiela, przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, do kandydatów na prezydenta dzisiaj w debacie wyborczej brzmiałoby jak?
Najważniejsze pytanie?
Tak.
co zrobić, jaki jest pomysł na to, żeby system opieki zdrowotnej w Polsce był systemem racjonalnym, logicznym, samofinansującym się, samoregulującym się, czyli w sposób taki samoistny, odpowiadający na różne zagrożenia, a przede wszystkim wydolnym. Wydolnym to znaczy takim, w którym pacjenci nie czekają na leczenie w kolejkach, tylko jak potrzebują leczenia, to są leczeni. To jest fundamentalne pytanie, na które nikt od 30 lat w Polsce nie odpowiedział. Próbowała Solidarność i AWS, proponując program i system kas chorych, zresztą najbardziej dotychczas spójny, logiczny i najbardziej zaawansowany program zmian w ochronie zdrowia, który jak ledwo wszedł, to zaczął być już rozwalany, mówiąc tak popularnie. To jest najważniejsze pytanie. Na to pytanie niestety ręczę panu, żaden polityk nie odpowie.
W tej kampanii wyborczej, w dyskusjach o zdrowiu oczywiście jest mowa o pieniądzach i o tym pewnie za chwilę porozmawiamy szerzej, ale na razie jeden wątek, jeśli pan pozwoli. 16 750 zł dla każdego lekarza zatrudnionego w publicznej służbie zdrowia na podstawie umowy o pracę. To jest pomysł waszego związku. Skąd wzięła się ta kwota?
Bardzo prosto się wzięła. To jest mniej więcej trzy średnie krajowe, o które zawsze zabiegamy, a poza tym wzięła się z dodania pensji zasadniczej, którą zagwarantował w ustawie swojego autorstwa profesor Szumowski, minister zdrowia, 6750 jako pensja zasadnicza oraz maksymalny dodatek za pracę na wyłączność, jaką zaproponował również minister zdrowia, czyli 10 tysięcy. Krótko mówiąc, uznaliśmy, skoro minister zdrowia uznał w swojej głowie, w swojej świadomości, że lekarzowi, który pracuje na wyłączność, przysługuje 16 750, to my mówimy, to zróbmy to na stałe. Skoro przysługuje to raz w pewnych okolicznościach, dlaczego...
Teraz, w czasie epidemii koronawirusowej. No dobrze, tak. bo mówicie, niech będzie zasada jeden lekarz, jeden etat. To jest kwota netto czy brutto? 16 750 zł.
Brutto.
Dla każdego, niezależnie od specjalizacji, od tego, czy pracuje w szpitalu, czy pracuje w przychodni?
No, to jest kwota uznana przez nas za minimalną, ale oczywiście dyskusję możemy...
Minimalnie. Jeśli pracuję w przychodni jako lekarz, miałbym dostawać 16 750 zł brutto.
Lekarz specjalista, trzeba dodać, czyli lekarz, który skończył studia, a później 10 lat pracował co najmniej.
Macie policzone, ile to by kosztowało?
Przepraszam, nie zrozumiałem.
Czy macie policzone w związku zawodowym, ile to by kosztowało?
Nie, nie mamy policzone.
No bo to jest kluczowa sprawa. O ile należałoby zwiększyć pensję lekarzy w Polsce?
Nie. No to nie jest kluczowa. Kluczowa sprawa jest taka, czy lekarzy w Polsce nie brakuje. Kluczowa sprawa jest, czy lekarze poświęcają się swojej pracy w miejscu podstawowym, czy nie biegają z miejsca na miejsce. Czy lekarze nie mają pokusy korupcyjnej, na przykład łącząc pracę w publicznej ochronie zdrowia w szpitalu i dorabiając gdzieś. To jest kluczowa sprawa.
Czyli tutaj zakładamy, że jeśli byłaby taka zasada jeden lekarz, jeden etat, to za te 16 750 zł brutto lekarz nie może pójść do pracy już gdzieś indziej w prywatnej służbie zdrowia, tak?
Taka jest nasza propozycja, tak.
I Ministerstwo Zdrowia coś na to odpowiedziało?
No milczy, na razie się zastanawia. Nie, oficjalnej odpowiedzi nie mamy.
Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy jest naszym gościem, Krzysztof Bukiel. Rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Zapraszam. Krzysztof Bukiel nieustająco z nami. Panie przewodniczący, to a propos tych pieniędzy, bo od lat słyszę, że gdyby lekarze czy pielęgniarki zaczęli pracować tylko w jednym miejscu, to nie udałoby się poskładać, pozlepiać grafików w wielu, wielu miejscach w Polsce.
To zależy oczywiście od tego, jaki jest system opieki zdrowotnej, dlatego że system może być bardzo dziurawy, to znaczy taki, w którym bardzo dużo świadczeń zdrowotnych wykonywanych jest niepotrzebnie. I system może być efektywny, bardzo taki szczelny, w którym przychodzą tylko ci pacjenci, którzy potrzebują. Mieliśmy znakomity eksperyment na żywym ciele, można powiedzieć, w związku z tym okresem epidemii, kiedy to z różnych powodów ograniczono pracę placówek ochrony zdrowia, a także pacjenci bali się, po prostu bali się przychodzić do różnych placówek ochrony zdrowia. Okazało się, że SOR-y, czyli szpitalne oddziały ratunkowe, które zwykle są tak przeładowane, że się wydaje, że już nic nie można w tym względzie zrobić, nagle okazały się prawie że puste.
Tak, pan pisze tak. Epidemia pokazała, że jest możliwe istotne ograniczenie popytu na świadczenia zdrowotne refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i nie powoduje to niekorzystnych skutków, przynajmniej w części. Czy pan uważa, że wcześniej pacjenci wyłudzali niepotrzebne świadczenia, a lekarze mieli w tym swój udział, współudział?
Pan słowo wyłudzali brzmi bardzo pejoratywnie.
No, ale tak pan pisze.
No, po prostu, skoro... Słucham?
Ale pisze pan o czymś, co w ten sposób można potraktować. Wyłudzali, bo pisze pan o pozornych świadczeniach na przykład.
No nie tyle wyłudzali, co po prostu korzystali, chociaż mogli nie korzystać. No gdyby rozdawać cukierki za darmo dzieciom, to pewnie wiele dzieci, chociaż nie ma ochoty na cukierki, wzięłoby te cukierki. Jeżeli pacjent miał badanie na przykład USG, które ja robię, tydzień temu, ale jakoś się trafiło z różnych powodów, z różnych sytuacji, że może sobie zrobić kolejny raz i robi to za darmo, to ja sobie zrobię, a dlaczego by nie?
Pytanie, jeżeli... dlaczego miałoby się to wydarzyć i dlaczego miałoby zrobić sobie jeszcze raz, bo tu czytam też w pana tekstach taki oto wątek. Można wymienić wiele przykładów nadmiernego, nieracjonalnego korzystania z publicznego lecznictwa. Na przykład, gdy specjalista nefrolog zleca coroczną kontrolę pacjenta z prostymi torbielkami nerek lub gdy do specjalisty hepatologa kierowana jest osoba z rozpoznanym w badaniu USG z tłuszczeniem wątroby itp. itd. To znaczy, że co, lekarze w ten sposób wyłudzają pieniądze z NFZ-u, wyciągają pieniądze z NFZ-u?
No wyłudzają. No pan znowu, korzystają z sytuacji. Korzystają z sytuacji.
Tworząc świadczenia pozorne, jak pan je nazywa.
No, tworząc świadczenia pozorne, tak. No, i system jest tak zbudowany obecnie, ja to nazwałem pompą sącotłoczącą. POZ, czyli podstawowa opieka zdrowotna, wynagradzana jest ryczałtowo. Czyli podchodząc do tego bardzo chłodno, im mniej będziesz leczył, tym więcej zostanie w kieszeni, bo gdzieś mam mniejsze koszty. No to jest racjonalne postępowanie człowieka. No ja nie nazwał tego nieuczciwością, czy no racjonalnie postępuje. Musi żyć, musi mieć musi inwestować swoją przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej. Wysyła pacjentów do specjalistów. No a dlaczego ma nie wysyłać? Pacjent jest zadowolony, lekarz POZ zadowolony, lekarz specjalista zadowolony, bo będzie miał więcej pacjentów, a jak takich ma prostych, to jeszcze bardziej zadowolony, bo będzie miał tych pacjentów więcej, a wcale się więcej nie napracuje, no bo to będzie proste.
Panie przewodniczący, proste. Tylko to może oznaczać, że może niekoniecznie słusznie idziemy drogą polegającą na dosypywaniu ciągle pieniędzy do tego koszyka pod
Ale
hasłem
jeżeli,
ochrona
jeżeli
zdrowia.
Ja tak mówię, jak mówię, a minister zdrowia, czy pan premier, czy pan prezydent mówi, że nic nie można zrobić, że wszystko musi być tak, jak było, no to jeżeli mamy taki nieszczelny system i na tej nieszczelności zgadzają się rządzący, no to muszą dosypać tych pieniędzy. Jeżeli mamy sito i mamy mało wody, no to mało w niej zostanie, a jeżeli damy bardzo dużo, to mimo tego sita zostanie więcej. Dlatego jeżeli nie zmieniamy nic w racjonalności systemu, musimy dosypywać, dosypywać, dolewać, dolewać, dolewać. Ale to nie jest tak, że my jako lekarze, czy my jako Związek Zawodowy Lekarzy tego chcemy. My mówimy, zróbmy racjonalny system, efektywny system, szczelny system, i zwiększmy środki. Zresztą ja zawsze mówiłem, że jeżeli by był racjonalny system, w którym również pacjenci zastanawialiby się, czy muszą iść do lekarza, to być może tych pieniędzy nie trzeba by było tak dużo, jak teraz trzeba. No,
system, nie, ale ogólnopolski się... Związek Zawodowy Lekarzy wskazuje 6,8% PKB wydatków na ochronę zdrowia jako minimum dzisiaj, prawda?
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy wskazuje, że taka wartość jest przedstawiana przez ekspertów, którzy uważają, że w publicznej ochronie zdrowia jest to minimum, żeby zapewnić świadczenia na odpowiednim poziomie. Ale Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy wymyślił kiedyś projekt tak zwanego racjonalnego systemu opieki zdrowotnej oparty o inne nieco zasady, dramatycznie inne zasady niż obecnie, w których nie wiadomo, czy by się okazało, że może i 6% będzie wystarczająco. Chciałem podać przykład, który podają różni eksperci Singapuru bodajże, w którym są finansowanie opieki zdrowotnej oparte jest na prywatnych kontach oszczędnościowych, z których po prostu, do których dokłada również państwo. Polega to na tym, że masz określoną kwotę pieniędzy na swoje leczenie. i gospodarujesz tylko i wyłącznie na swoje leczenie i swojej rodziny. I się zastanawiasz, czy pójść do kardiologa, dlatego że troszeczkę cię tam zakłuło w sercu, który weźmie na przykład w Polsce 150 zł, czy pójść do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który weźmie 80 zł. Kalkuluje, żeby ci starczyło na później. Taka motywacja finansowa również pacjentów powoduje, że tych pieniędzy wydatkowanych jest mniej.
No, pomysłów jest więcej, bo jest na przykład pomysł, żeby płacić za wizyty, z których się nie skorzystało u lekarza, czyli nie odwołało się wcześniej wizyty, na którą się nie przyszło. To o tym też Związek Zawodowy Lekarzy mówił wcześniej. Ile miałaby wynosić taka opłata karna za niestawienie się u lekarza?
Nie, nie wiem, no takich szczegółów to by pan, wyeksperymentować. No, nie powiem panu ile. No. Można wprowadzić 10 zł, zastanowić się, czy to działa. Można wprowadzić inne zasady. No. Problemem jest to, że nikt o tym nie myśli. No, ja jestem pewnym hobbystą, który od 20 paru lat w kółko przedstawia różne, znaczy ja, no, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, przedstawia różne pomysły. No i to jak grochem od ściany. Nie zajmują się rządzący. No, i weźmy nawet obecny rząd, który tu i ówdzie coś tam poprawia, coś tam polepsza, no bo trudno nie zauważyć tych pewnych polepszeń. Ale żeby usiąść i porozmawiać, jak to ma wyglądać w całości, nie porozmawia. Taki przykład, na pewno pan redaktor zwrócił uwagę, pani premier Szydło ogłosiła, że oto teraz szpitale mają działać dla misji, nie dla zysku. Co to znaczy dla misji? To znaczy, że mają leczyć, nie patrząc na pieniądze. No dobra, jak jeden, drugi szpital, od chociażby ten, o którym była mowa na wstępie, leczył dla misji, czyli leczył jak leci, to się okazuje, że się zadłuża i jest niedobrym szpitalem. No to dla zysku czy dla misji? No to jest jeden z przykładów pewnych takich absurdów, do których dochodzimy, jeżeli się nie zastanowimy, jak ten system powinien działać.
Gdyby sięgnął pan do tych programów wyborczych, o których mówiłem przed momentem, to przeczytałby pan na przykład tak, u Rafała Trzaskowskiego. Będę oczekiwał od rządu, że już w 2021 roku wydatki na ochronę zdrowia wzrosną do co najmniej 6% PKB. A u Andrzeja Dudy z kolei czytałby pan takie zdanie. Odkąd zostałem prezydentem, nakłady na służbę zdrowia urosły z 77 miliardów złotych w 2015 roku do 104 miliardów złotych w ubiegłym roku.
No i co z tego?
No właśnie, czy pieniądze to jest klucz do
pieniądze
systemu?
To jest narzędzie jedno z ważniejszych, ale tak jak mówiłem, nie jest kluczem. Kluczem jest racjonalny system, w którym świadczenia udzielane są jak najtaniej, jak najlepszej jakości, a pacjenci korzystają tylko wtedy, czy przede wszystkim wtedy, albo no jak najbardziej wtedy, kiedy potrzebują. Jest to system, w którym pacjent jak potrzebuje leczenia, to jest leczony, a nie odsyłany w kolejkę. No tak to można powiedzieć. Dlatego ja osobiście nigdy nie mówiłem, czy ma to być 6%, czy 7%, czy 8%, czy 12%. Ja mówiłem, ma być tak, żeby pacjent jak zachoruje, to nie czekał w kolejce do lekarza. A ile to trzeba? Nie wiem. Zależy, jaki system zrobimy. Jak zrobimy system niewydolny, to i 10% będzie za mało. W Stanach Zjednoczonych z różnych powodów chyba jest 12% i wcale nie jest tak bardzo dobrze. W Wielkiej Brytanii chyba jest 10, no różnie jest, a w Singapurze, jak powiedziałem, jest chyba...
Pytanie, czy ten system, który pan proponuje, jeśli chodzi o zatrudnianie lekarzy na tym jednym etacie, będzie wydolny dzisiaj w Polsce, bo, no załóżmy, etat w publicznej służbie zdrowia tylko oznaczałby, że lekarz nie może jednocześnie prowadzić prywatnego gabinetu i przyjmować tam pacjentów. W przypadku ginekologa na przykład, choćby w Warszawie, trudno mi sobie wyobrazić, że to nie rodzi problemów.
Panie redaktorze, nasze propozycje związkowe różne są odpowiedzią na działalność rządu. To nie są takie, ta propozycja 16750 za jeden etat, to nie jest propozycja ustrojowa, to nie jest propozycja systemowa, to jest po prostu odpowiedź na ograniczone, że tak powiem, możliwości rządu i ograniczoną optykę rządu.
Jeżeli... Panie przewodniczący, ależ to jest ustrojowa propozycja. Ustrojowa, jeśli chodzi o budowę systemu ochrony zdrowia. No, jeśli powiemy, że lekarz będzie pracował tylko w jednym miejscu i pracując w publicznej służbie zdrowia nie może pracować w prywatnym gabinecie, to absolutnie tworzymy zupełnie inny system, jeśli chodzi
to
o ochronę
będzie
zdrowia.
Dopiero, to jest sposób, właśnie zwrócił pan dobrze uwagę, to nie jest sama w sobie, nie jest propozycja ustrojowa, bo ja nie mówię, jak to ma działać. To jest sposób na skłonienie rządzących do tego, żeby zajęli się tym ustrojem. Dlatego, że tak jak pan zauważył, trudno sobie w dzisiejszych warunkach wyobrazić, w dzisiejszych warunkach, o których mówiliśmy wcześniej, o których pan wspomniał, niewydolnej publicznej ochrony zdrowia, że taki warunek jeden lekarz, jeden etat, albo w prywatnej, albo w publicznej, że to się zepnie.
Czyli dzisiaj to nie jest możliwe do zrealizowania.
No, nie jest możliwe i jest możliwe. Nie jest możliwe, jeżeli wszystko inne zostawimy tak samo. Czyli jeżeli wprowadzimy tę zasadę, o których pan wspomniał, ja wspomniałem, i wszystko inne zostanie tak samo, no to, nie, to się posypie.
No dobrze, no słyszy pan polityków...
I to posypanie zmusi rządzących wreszcie do tego, żeby się tym zajęli. No jak ja mam ich zmusić? Jak
pan słyszy, zmusić? Słyszy pan polityków, którzy w kampaniach wyborczych mówią na przykład, że w kolejce do specjalisty będziemy czekali maksymalnie 21 dni, a na SOR-ze będziemy czekali na przyjęcie maksymalnie 60 minut i po godzinie będziemy już po badaniu i przyjęci do szpitala po diagnozie i decyzji lekarskiej. Wierzy pan?
No to jest ple wyborcze. Bez sensu, bez znaczenia, bez w ogóle trudno przywiązywać wagę do tego. To równie dobrze mogę powiedzieć, jakbym kandydował, że za mojej prezydentury, czy za mojego premierostwa wszyscy będą zdrowi, szczęśliwi, bogaci. No to takie ple. No to jest bez sensu, bez znaczenia.
A co
nie
musimy
przywiązuje
zrobić,
do tego żadnej wagi.
Co chyba? Musimy zrobić, żebyśmy mieli więcej lekarzy i więcej pielęgniarek?
No wiele rzeczy naraz. Zresztą nawet ta liczba lekarzy, tak jak powiedziałem na początku, gdyby się zracjonalizowało, system opieki zdrowotnej nie musiałaby się okazywać za mała, a więcej. No i kluczem jest oczywiście, żeby odpowiednia liczba studiowała, a później żeby nie odpływała, czyli żeby warunki pracy, nie tylko wynagradzania, ale również pracy, które są często bardzo niedobre, żeby były dobre.
Młodzi lekarze mówią, że mamy duży problem w postaci feudalnego systemu szkolenia tychże młodych lekarzy właśnie. Mamy taki problem?
No pewnie jak mówią, to mamy. No ja już dawno się szkoliłem, to już teraz mi trudno powiedzieć.
No nie, no pan jest szefem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, więc rozumiem, że troszczy się pan także o tych młodych lekarzy i skoro oni mówią, że jest feudalny system szkolenia, to chyba coś trzeba z tym zrobić.
No to właśnie mówię, skoro oni mówią, że mamy, to pewnie mamy. Ja doświadczeń osobistych nie mam, bo się szkoliłem w sensie specjalizacji bardzo dawno temu. Ale też mogę potwierdzić, że szkolenie w Polsce, w szpitalach polskich jest bardzo trudne, bo dlatego, że właściwie nikomu poza szkolącemu się nie zależy na tym. Ja osobiście też jeździłem prywatnie, zawsze prywatnie na szkolenia na przykład w tej dziedzinie wąskiej, której robię USG. Nigdy nie byłem ani delegowany, ani finansowany, a też nawet nie bardzo mogłem się szkolić w swoim szpitalu, tylko uciekłem, że tak powiem, gdzie indziej, żeby tam mnie szkolili. Także to jest prawda. No, prawda.
Panie przewodniczący, no ale jeśli na przykład młody lekarz, nie wiem, szef Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, Łukasz Jankowski, mówi nam tak, bardzo często dochodzi do łamania prawa pracy, zmuszania do brania dodatkowych dyżurów, zmuszania do pracy ponad limit. To rozumiem, że to jest właśnie temat dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, czyli dla pana.
Jest.
No i co z tym pan robi?
No co ja robię? Od 30 lat mówię o tym samym w kółko. Nawet mieliśmy spotkanie poświęcone wyłącznie, tylko i wyłącznie czasowi pracy. I wie pan, wtedy politycy stosują różne, niekiedy przeciwstawne argumenty. Na przykład jak my mówimy, żeby ograniczyć czas pracy dla wszystkich, to mówią, że zawód lekarza jest zawodem wolnym. W innych przypadkach z kolei mówią, że trzeba pewne rzeczy, na tą wolność gospodarczą w ogóle nie patrzą. Także no nie ma woli. No co ja mogę zrobić? Spalić się?
Nie, tego nie proponuję i o to nie proszę, broń Boże. Panie przewodniczący, wracając do pierwszego naszego wątku i zamykając rozmowę, czy jesteśmy przygotowani na koronawirusową jesień w naszych szpitalach i przychodniach?
Niech pan mnie naprawdę nie naciąga na to, żebym ja udawał eksperta w dziedzinie epidemiologii, a zwłaszcza w tym. No nie będę udawał, bo nie wiem.
Nie, no, problem nie dotyczy chyba tylko epidemiologii, bo z tym problemem zmagają się wszyscy lekarze, o czym mówimy także w faktach i w przychodniach,
ja nie wiem,
w POZ-cie, w szpitalach.
Ja nie wiem, czy będzie rzeczywiście druga fala. Nie wiem, czy ona będzie groźna, czy ona będzie niegroźna. Czy ten wirus po 5-10 latach, jak ocenimy, okaże się
nie
tylko
o to pytam,
epizodem.
Panie przewodniczący. Kompletnie nie o to pytam. Wiem, że nie jest pan wirusologiem, epidemiologiem. Nie o to pytam. Ja pytam raczej o to, czy robimy to, co powinniśmy, przygotowując się do tego, że to się może stać. To znaczy, czy dobrze przygotowujemy szpitale, czy dobrze przygotowujemy przychodnie do tego, co się wydarzyć jesienią. Ewentualnie może. Nie wiemy, czy się wydarzy, ale może się wydarzyć.
No to ja panu mówię, że ja nie potrafię tego ocenić. Jeżeli pan spyta się, czy jest odpowiednia liczba środków ochrony osobistej w moim szpitalu, to ja powiem panu, że jest teraz. Ale czy ona będzie w jesieni? No, no skąd ja mogę to wiedzieć? Tego, nie mam takiego przeglądu. Nie, nie będę tutaj udawał, że coś wiem, jak czegoś nie wiem, że potrafię ocenić, jak nie potrafię ocenić.
Myślałem, że może Związek Zawodowy Lekarzy pyta o to tych, których pytać należy i ma odpowiedzi.
To znaczy kogo pytać?
Ministerstwo Zdrowia, dyrektorów szpitali, Narodowy Fundusz Zdrowia?
Panie redaktorze, jak ja się spytam Ministerstwa Zdrowia, czy jesteśmy przygotowani? Jesteśmy przygotowani. My jesteśmy przygotowani na wszystko. My mamy znakomitą ochronę zdrowia. My właściwie osiągamy same sukcesy. Co tu się pytać?
To ja już pytać więcej nie będę. Dziękuję. Krzysztof Bukiel, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, był naszym gościem. Marcin Zaborski, do
Dziękuję.
Zobaczenia.